Hello, mój drogi!
Hello, hello!
Sezon narciarski powoli dobiega końca. Sezon regularny NBA też dobiega końca. Opowiedz nam o tym pierwszym. Wyjechałeś nagle. Nie powiedziałeś, że wyjeżdżasz.
Właśnie nie mogę sobie przypomnieć, czy rozmawialiśmy na ten temat, czy nie. Miałem taki, w sumie taki oblał mnie zimny pot, że mogłem nie powiedzieć jednak.
Presja narodu towarzyszyła ci na stokach narciarskich Andory?
Tak.
To nieźle. Wygraliśmy tam kiedyś dumny mecz, gdy pewien Andorańczyk w 40 sekundzie postanowił wylecieć z boiska. Ty byłeś, mój drogi, na meczu Andory z Łotwą.
Tak, byłem. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Wygląda to całkiem pięknie.
Czy ławki, czy miejsca do siedzenia, czy trybuny faktycznie są bez krzesełek i siedzi się na betonie gołym?
Nie, nieprawda. Aczkolwiek to jest krzesełka, są takie, bym powiedział, no dosyć obmierzłe.
Wąskie?
Nie, ale takie, wiesz, takie zmęczone. Nie,
stary PKS?
Nie,
w Darłowie?
Nie takie śliskie, tylko takie, wiesz, już ten plastik jest taki przeżarty. No. Naprawdę mogliby się trochę postarać. Aczkolwiek no, próbowaliśmy z znajomymi tak krzyczeć Andora, Andora, UEFA, Mafia. To przyszło do nas paru policjantów i powiedziało, żebyśmy się jednak przenieśli w inne miejsce, bo tu się tak nie kibicuje i że to jest niedobre, że siedzimy nie na tych miejscach, co trzeba. I zostaliśmy odprowadzeni przez służby porządkowe na inne miejsca i tam już tak siedzieliśmy cicho. Mecz nie był piękny, ale to być może to był taki, tak się gra z bałtami, że mecze nie są piękne. Łotwa wygrała. Po chyba bramce, gdzie był jednak faul ofensywny, więc może on nie powinien być dosyć uznany, ale chyba VAR-u nie było na tym meczu, co mnie zaskoczyło.
W sensie nie ma VAR-u? W sensie nie było, czy został nieużyty?
Nie było, nie było. W ogóle nie było takiego, nie było takiej instytucji jak VAR. Były jakieś tam nieśmiały, ten facet, który tam wozi tą pizzę, tam coś tak podniósł rękę, ten, który sprzedaje gazety, tam zaostaw.
Ilu kibiców stawiło się na ten mecz? 300?
To nie wiem, były fatalne warunki atmosferyczne. Lał deszcz cały dzień, lał deszcz. I nie wiem, czy było 300 osób. Nie sądzę. Była bardzo, bardzo żywiołowo dopingująca swoją drużynę grupa Łotyszy.
Stawili się Łotysze, tak, skorzystali z okazji.
30-40 Łotyszy się stawiło, tam podskakiwali. Kto nie skacze, z ten z policji.
Z Rosji. Czy, mój drogi, czy Łotyszy też miałeś okazję spotkać w inne dni, będąc tam na stokach? W końcu mieli okazję zobaczyć góry.
Nie. Nawet podeszliśmy do pewnego zaprzyjaźnionego Łotysza po meczu, żeby się tam z nim przywitać historycznie.
A co, przepraszam, znacie się ze stadionów Europy?
Tak.
Aha.
I on był tak zaskoczony, co my tu robimy. No więc powiedzieliśmy, że w pierwszej kolejności, że przyszliśmy go zobaczyć.
W drugiej, że przyjechaliście na mecz, a w trzeciej na narty.
Tak. A patrzę też na narty i on był zdziwiony, że tu się na nartach dojeździć. No więc to rzeczywiście jest taki ten. Ale dla tych wszystkich, którzy mają już dosyć wyjazdu do Austrii, Szwajcarii, Francji czy Włoch, myślę, że jest to bardzo piękna destynacja, żeby pojechać, zobaczyć niesamowite miejsce.
Andora kojarzy się raczej z żółtym piaskiem, a pokazałeś mi zdjęcia, gdzie jest bardzo dużo śniegu. W sensie pory roku też w Andorze istnieją.
Ale żółty piasek dlaczego?
O kurde, to trudne pytanie. Czy możesz odpowiedzieć na moje? Ja się zastanowię nad odpowiedzią na twoje.
Nie, no bo znaczy, jeśli myślisz, że tam jest jakieś morze, to tam nie ma żadnego morza.
Nie miałem na myśli morza. Przepraszam wszystkich, którzy pomyśleli, że żółty piasek może być kojarzony tylko z morzem. Myślałem bardziej o takich piaskowcach, skałach, wiesz, czegoś w takim kolorze. Pomyśl o kanionie Colorado. Masz to? Dobrze. Suchota, tak? A tam była autentyczna zima.
Tak.
Normalnie. Tak. Flat out. Warunki.
Znaczy nie, no masz rację, że ten zaraz ten kawałek, który jest za Hiszpanią, już są takie żółte, rzeczywiście te skały są żółte, ale czy tutaj w Andorze było tak żółto? chyba niekoniecznie.
Dlaczego?
Dlaczego nie było?
No, bo była zima.
Nie, ale to nie jest tak, że skały stają się czarne, a może mokre. No nie, nie miałem takiego poczucia, że wiesz, że jestem w jakimś piaskowcu.
No bo była zima.
Aha.
Czy nie? Aha. To te zdjęcia, które mi wysyłałeś i wideoklipy, to były prawdziwe, czy też?
Nie, prawdziwe.
Nie prawdziwe.
Nie, była zima. Aha, nie, była zima. Nie, pod tym względem rzeczywiście była prawdziwa. Prawdziwa zima i to tak, wiesz, zaskakująco, że o tej porze, ale coś się zmieniło w tej pogodzie alpejskiej, że rzeczywiście są takie opady śniegu teraz w marcu, których w przeszłości nie było. I ta pogoda, która zawsze marcowa była taka, wiesz, gwarancja 6 dni słonecznych, to też się gdzieś tam skończyło. Jeden dzień lał deszcz, więc nic się nie dało zrobić. Dawno tak nie zmokłem. Na nartach to pewnie nigdy. Żebym był w ciągu dosłownie 10 minut, żeby był mokry, był do kości.
Do Andory można dojechać też ze Francji?
Można.
Dobrze. Tam jest od Hiszpanii taki wjazd. Dobrze, dobrze.
No bo tam to jest taka przełęcz. Właściwie to jest taka, można by powiedzieć, taka ulicówka. No. Bardzo ładna ta Andora.
Andorańska kuchnia, istnieje coś takiego?
Istnieje coś takiego, jest tam chyba kuropatwę można zjeść.
Proszę. Im się tam chce wlatywać tym kuropatwą? A to w ogóle Andora to w ogóle takie dziwne miejsce na mapie Europy, myślisz sobie?
Miejsce na mapie?
No, taka, totalnie.
Tak umownie trochę. Oni za to, że gdzieś tam z Maurami walczyli za Karola Młota, to...
Karol Młot!
To księstwo powstało.
No właśnie, to wtedy powstało, tak? Jak Karol Młot spróbował wyrzucić Saracenów z Półwyspu Iberyjskiego, tak? W sensie powstrzymać ich przed tym, żeby nie przejęli Paryża, tak?
Tak, żeby nie przejęli Paryża, to wtedy. No i tam jest taka dosyć ciekawa formuła, że tym księciem jest prezydent Francji, a także jest biskup. Więc taka jest dwugłowa władza, powiedział, reprezentacyjna.
Ale biskup kantabryjski, hiszpański biskup jakiś?
Nie, biskup kataloński.
Kataloński, czyli biskup jest kataloński, a książę jest prezydentem Francji.
Tak.
Czyli Macron jest księciem Andory.
Księciunie możesz zrobić, mój książę.
Macron jest księciem Andory, tak?
Tak.
Czyli oni nie mają swojej jakiejś dynastii. To tym bardziej jest dziwne.
No nie, ale to właśnie, że wiesz, że duchowny katolicki jest, wiesz, jest.
No tak. Hiszpańska inkwizycja i sekularyzm.
Tak jest, to jest.
W Francji. No miks, ale tylko, że oni się tak długo utrzymują. Dlaczego? Po co? Oni są w Unii?
Nie, nie są. To też jest problem.
To
też jest podział, wiesz, na tych, którzy chcą być w Unii, i którzy nie chcą być w Unii.
Czy istnieje jakiś silny nacjonalizm andorański? To musi być.
No wiesz, myślę, że on jest taki bardziej kataloński, bo to oni byli częścią, jak co do czego przyszło, to byli częścią Katalonii. Tam są jednak ta Katalonia, ten kataloński język jest językiem urzędowym.
Czyli gdyby Katalonii udało się uzyskać niepodległość, to myślisz, że Andora mogłaby doskoczyć?
Ale właśnie pytanie, czy
chcieliby zachować jednak suwerenność?
Chyba zachować ten jednak pewien unikalny status. No to wiesz, to jest jedna wielka strefa bez słowa. Minusem jest oczywiście roaming, na który trzeba bardzo uważać.
Jajaj, mówisz?
No bardzo. Wychodzące 5 zł.
Mm-hmm.
Przychodzące 50 groszy, więc tam w zależności pewnie od sieci, ale...
Czyli Andora nie ma szans na podpisanie LeBrona w przyszłości?
Nie ma, chyba że dobre Wi-Fi. No. Także tą Grand Valirię, ten resort narciarski naprawdę polecam. Znaczy, słyszałem o tym bardzo miłe słowa i tak z taką, ale z pewnym sceptycyzmem charakterystycznym dla mojej osoby podchodziłem do tego, że rzeczywiście się nie zawiodłem. Było bardzo przyjemnie. W sensie na takie 6 dni jeżdżenia można się było, że tak powiem, przemieszczać, nie być w jednym miejscu. Wychasać. Tam jest 210 kilometrów tras chyba, także jest o czym myśleć.
Tu mamy raport z Andory, mój drogi. Tym razem po twojej długiej nieobecności mogę powiedzieć, w przeciwieństwie do tego, jak było gdy byłeś, byłeś we Włoszech chyba, tak? Tak. Tym razem niewiele się zmieniło.
Niewiele.
Niewiele. Możesz to kontestować, teraz powiedzieć, że ja jak? Że... Niewiele się zmieniło. Jesteśmy w końcówce marca w NBA. Mamy rozstrzygnięte...
Ale poszukałem jakiś...
Jasne, ja już właśnie do tego przechodzę. Do intryg, tak?
Tak, intrygi, jakieś takie zakrętaski.
Dobrze, intrygi. No to mamy intrygę cały czas, mamy ten niesamowity wyścig o szóste miejsce w konferencji zachodniej, który może się rozlać też na miejsca pięć, cztery, trzy, dwa, to już chyba nie, ale to jeszcze też nie jest wykluczone. Mamy konferencję, mamy coś w konferencji wschodniej. No,
niby, mamy, pięć porażek z rzędu Cleveland.
Cztery. Cztery.
Cztery tylko?
Cztery wygrali teraz z Utah ostatniej nocy.
To nie była szósta. Możemy
to była czwarta. Śledziłem to i oglądałem te mecze, jak wiesz, dlatego że w ostatnim podcaście, który nagrywaliśmy, gdy ja nabijałem się tradycyjnie z Dariuszka, ty powiedziałeś, że Cleveland wygra tytuł. I od tego momentu nie... Na dobrym tropie, żeby przegrać wszystkie mecze do końca sezonu. Ale...
Od tego momentu zrobiło mi się gorąco.
Tak, ale to samo w sobie nie jest też interesujące poza formą Cleveland, gdyż Cavaliers mają bezpieczne 5 meczów przewagi nad Bostonem. Oklahoma ma już 13,5 meczu przewagi nad drugim Houston teraz. W konferencji wschodniej jest intryga. To jest chyba najbardziej intrygujące. To jest to, kto będzie czwarty, piąty, szósty. Tutaj.
No bo trzeba powiedzieć, że dodajmy, że Oklahoma już dzisiaj sklinczowała się, czyli Oklahoma jest pierwsza.
Nawet kilka dni temu to zrobiła.
Tak.
Mm-hmm. No i to tak, to wiesz, to tylko inna rzecz, wiesz, że jak się zastanawiasz na Bucks, Pacers, Pistons, czy tu jest jakaś intryga jeszcze z tym związana? Może niekoniecznie.
Ale dzisiaj Detroit bardzo ładnie tak, na takim fajnym, równym meczu do końca, gdzie walczącym McCollumem, który miał taki redemption game z poprzedniego ich spotkania, gdzie rzucił 3 punkty. Dzisiaj miał tych punktów 40. Ale wytrzymali. No, wspaniały mecz Sassera, wspaniały mecz Holanda. Mhm. Ten Holand w sumie to taki, wiesz co, on może powinien nawet zrobić rookie 2.
No konkurencja nie jest duża.
Nie jest duża, więc... Więc te ostatnie mecze gdzieś tam może przechylą. No, ten gość ma naprawdę fajny pierwszy krok. On jest taki, wiesz, dynamiczny. Ma taką, wiesz, taką bojowość, bym powiedział. Taką zadziorność. Taką. Nie wiem, ile tam jest takiego, wiesz, takiego all-around gracza, ale w tej takiej bezkompromisowości w wejściu na kosz, tym takim, wiesz, balansie ciałem, to całkiem fajnie wygląda.
14 punktów w czwartej kwarcie z 26 z career high. Ronalda Holanda. Bez Keira Cunninghama, który miał wolne.
Ronalda Kumana. Też Holanda.
Tak, ale czy tu jest jakaś intryga z udziałem tych trzech drużyn?
Zadałeś pytanie, czy jest jeszcze, czy coś tu się może wydarzyć, czy Detroit może być czwarte? Bo to jest chyba twoje pytanie tak naprawdę.
Nie wiem, czy to samo w sobie jest intrygujące, jeśli chodzi o match-upy playoffowe. Wiesz, bezpośrednio między Pistons, Bucks, Pacers.
Nie, najbardziej chcielibyśmy zobaczyć Pacers-Bucks, no bo to nam to chyba najciekawsze. Tylko nie wiem w jakiej konsystencji, w sensie w jakiej relacji. 4-3 tu, czy 3-4-3 tu. Ja chyba wolałbym zobaczyć 4 mecze Indiany u siebie. Potencjalnie 7 mecz w Indianie niż 7 mecz w Milwaukee. Bo to będzie taki, wiesz, to będzie już taka pierwszy teścik dla Milwaukee. Czy oni są w stanie pokonać Indianę, nie mając przewagi parkietu?
Chyba intryga polega na tym, żeby nie zająć szóstego miejsca, żeby się nie znaleźć w drabince Bostonu. Dla Indiany i dla Milwaukee.
Tak.
I liczyć na to, że z Cleveland są w stanie, są w stanie grać serię na minimum 6 meczów.
Więc masz rację, trzeba tego wyniku tutaj chyba trochę pilnować. Nie wiem, jaki tam jest kalendarz, ale też może za wcześnie, żeby tak patrzeć, wiesz, na najbliższe 12 spotkań, to może w przyszłym tygodniu zaczniemy na to patrzeć tak bliżej. Zaczniemy już tak robić jakieś takie predykcje dotyczące tego, kto ma lepszy, łatwiejszy terminarz. Mhm. No, Wiesz, to Detroit naprawdę to się ogląda. I to wiesz, mecz był dodatkowo trudny, bo był mecz bez Cade'a Cunninghama, który wypadł nie, na 30 minut przed początkiem tego meczu wypadł. Więc to też duży taki aplauz dla trenera, który wiesz, no, wypada ci najlepszy gracz, a ty dokonujesz, robisz jakiś adjustment i wygrywasz. Oczywiście można powiedzieć z zespołem, który no, odpadł już z walki o playoffy i jest jednym z największych rozczarowań, ale wiesz, no, to nie jest tak nic. No.
Chcesz powiedzieć, że jest sztuką wygrać bez Cade'a Cunninghama z New Orleans Pelicans u siebie.
Tak,
jest,
nadal.
To jest to faktycznie nadal coś.
I bez Ziona Williamsona chyba, prawda?
No właśnie, bo czy to jest faktycznie taka sztuka wygrać z Pelicans u siebie bez Ziona Williamsona i Treya Murphy'ego i DeJounte Murray'a?
No to wbijaj głębiej. No. Dobrze, no, zwycięstwo jest zwycięstwo. Dobrze.
Intryga jest w konferencji zachodniej, mianowicie tak sobie myślę dzisiaj, że najważniejszy mecz tego sezonu do czasu pierwszego meczu Cleveland z Bostonem w Cleveland w finale konferencji wschodniej prawdopodobnego i do czasu, myślę, że nawet nie chcę przecież mniej chyba prawdopodobnych, a może bardziej prawdopodobnych finałów Oklahoma-Boston, to będzie mecz o to, kto to będzie ten mecz play-in
7-8,
bo jeśli Houston utrzyma się na drugim miejscu, a ma mecz przewagi nad Denver po porażce z Denver u siebie, tak, i przerwaniu serii 9 zwycięstw Marcelego Króla i Mełdoki i jego średniego ofensywnie składu.
Ale przyznaj, jak fenomenalny vintage DeAndre Jordan, szalejący na deskach.
Bo nie powiesz, że Jamal Murray, który rzucił, bo nie powiesz, że Jamal Murray, który rzucił 39 punktów, zawsze jesteś skłonny przemilczeć mecze Jamala Murray'a.
Nie, poczekaj, spokojnie.
45 punktów, ja też musiałem przypominać Jamala Murray'a. Ale poczekaj, zostawmy ten mecz na chwilkę. Ten, kto zajmie siódme miejsce, kto wygra ten mecz 7-8, może trafić na Houston, natomiast ten, który przegra ten mecz, na Houston, zespół, z którym jest niedoświadczony, młody i średnio ofensywnie, a ten, kto przegra ten mecz, będzie grał jeszcze jeden mecz o to, żeby zagrać z Oklahomą, najlepszym zespołem w tym sezonie regularnym w lidze, więc jest to dosyć, myślę, duża różnica, ten jeden mecz. Albo cię zepnie na to, że masz szansę z Houston, lub możesz myśleć, że masz szansę, albo zagrasz z Oklahomą. Tu jest ciekawa intryga, bo na przykład zastanawiam się, gdzie taka... Znaczy, w sumie może nie ma, jeśli Houston zajmie drugie miejsce. No, taka Minnesota nie będzie chciała przecież specjalnie trafiać na Oklahomę, tak, z którą gra dobrze, chyba bardziej będzie wolała zagrać z Houston. No.
Nadal uważam, że Denver będzie drugie.
No, zobaczymy. Zobaczymy.
To nie są.
Jeśli Denver będzie drugie natomiast, to tutaj może, wiesz, ta różnica jest w tym meczu 7-8. To, kto wygra, kto przegra, to nie będzie może aż tak istotne, przy czym no. W tym miejscu. Ja myślę, że wszyscy chcą, w tym momencie, na dziś dzień, wszyscy chcieliby zagrać z Memphis i trafić na Memphis.
No nie wiem, czy też nie chcesz trafić na Lakers.
I właśnie w takiej mniej więcej kolejności. Bo to co Lakers
Nie, proszę cię. Czy to był najgorszy otwierająca pierwsza piątka w historii, to znaczy w tym sezonie?
Jak?
Najgorsza pierwsza piątka startująca?
Nie, Lakers zagrali pełnym składem z Chicago.
Bez ten poprzedni mecz, przepraszam, nie ten, tylko ten poprzedni.
Ja mówię o meczu Lakers z Chicago, w którym Chicago trafiło 56 rzutów w meczu koszykówki.
To jest chyba rekord.
To mógł być rekord. 41 asyst przy 56 rzutach. Robili kółka wokół. Josh Giddy, Vucevic, Buzelis, Huerter robili kółka, Kobe White, kółka wokół.
To była siatka.
Tak absolutnie niebronione, że ta światowej sławy obrona Lakers sprzed 3 tygodni kompletnie nie istniała w tym meczu. To był oczywiście pierwszy mecz Lakers po powrocie, bo w tym poprzednim, o którym wspomniałeś, poddali trochę mecz z Milwaukee, bo posadzili w back-to-backu Luke'a i Austina Reevesa. Tu natomiast no, nie wyglądali jak zespół, który mógłby być, o którym trzy tygodnie temu można było myśleć, że jest pretendentem do tego, żeby grać w finale konferencji zachodniej. Więc jestem ciekaw, jak, czy wiesz, bo to jest zespół, który nigdy tak dobrze nie grał poza tygodniem, dwoma, nie? I to, czy przez te 10 dni Lakers wrócą do tamtego stanu, do tamtego punktu. Bo jeśli to ma tak dalej wyglądać, na zasadzie 60, wiesz, no, tak dalej nie będzie wyglądać, nie będą tak... W sensie, nie będą mieli tak dobrych rywali jak Josh Giddey i Matas Buzelis.
Rewelacyjny.
To może Lakers, nie? Może Houston?
Nie, ale trzeba powiedzieć, że Lakers jednak są w takim trochę... Większość tych graczy jest przynajmniej trochę kontuzjowana. I Vanderbilt, i Dorian Finney-Smith, i Gabe Vincent. I do LeBron i Luka to wiemy, ale wiesz, ten supporting
Hayes, Hayes też nie jest zdrowy,
więc tam się wiesz, jak masz grasz w sumie na bardzo małych marginesach, no to jak wypada ci 3-4 graczy, no to siłą rzeczy no nie ma siły, żeby Bronny James pociągnął.
Bardzo dobry Bronny James w drugiej części pierwszego sezonu w NBA i w G League.
Nie przesadzajmy. Jeden mecz na razie. No.
Spokojnie, już ma ile? 35% z gry już.
A, rośnie.
Widziałem, że rośnie.
Podpisz go w fantazji.
Nie. Mamy 5 meczów przewagi, tak? 5 między 8 a 9 miejscem, czy 4,5 w konferencji zachodniej.
4,5.
I można wątpić w zasadność play-in w konferencji zachodniej, bo te pierwsze 8 zespołów jest wyraźnie przed 9 Sacramento Kings. Więc równie dobrze mogłoby nie być play-in tutaj. A jest jeszcze wyścig. Blazers mieli dzisiaj must win z Bostonem, nie wygrali. Dallas, Phoenix, Sacramento będzie grało o co? O to, żeby zagrać z Oklahoma.
No.
To będzie 5 meczów. Max dla Oklahoma, więc gdzie jest jeszcze jakaś intryga? No intryga jest tutaj, jak się to wydarzy między Memphis Lakers a Denver. Czy Warriors, Minnesota, Clippers wejdą wyżej?
Jeszcze, Minnesota skoczy na 6.
Czy się jeszcze przesuną, któryś z tych zespołów się przesunie nawet na 5. miejsce, nie? Bo one są, te 3 drużyny są w tym momencie lepsze niż Lakers, Houston, Memphis, tak razem je łącząc, nie? To jest taki
ród. Czwarte bym powiedział, no bo jeżeli Lakers są czwarci, no to...
No tak.
Clippersi mogą zaatakować czwarte miejsce. Aczkolwiek no ta jest, ta strata jest 3,5 meczu, no to też nie jest nic. Mm-hmm. Clippersi są na pewnego rodzaju wznoszeniu. Było ze 2 takie mecze, takie vintage Kawhi.
Kapitalny mecz z Cleveland, jeden, potem drugi, gdzie też rzucili jakieś 120-130 punktów, też zagrali świetnie w poprzednim tygodniu.
Powrót Normana Powella.
Do ostatniej nocy, gdy Thunder ich troszeczkę przygnietli butem. Ale Clippers też troszeczkę Thunder spowolnili, tylko że...
Jest, dwoma punktami było na końcu.
Ja mówię butem defensywnie ich przygnietli, okay. Bo było 103-101. To samo w drugą stronę, tylko że Oklahoma była bez Jaylena Williamsa znowu i bez Chota Holmgrena, więc by sobie poradziła w Clippers, którzy wygrali 8 meczów z rzędu u siebie, nie? Więc to też jest... Oklahoma nie przegrała meczu na wyjeździe od All-Star Game. 10 z rzędu wygranych meczów na wyjeździe.
Jak ci się podoba to takie wygłupy z tym ich komentatorem?
Bardzo, dlatego że Nick Gallo, tak? Który jest jest sideline reporterem, on jest od 100 lat sideline reporterem, nie umiem sobie nawet przypomnieć, to był przed nim. Nick Gallo jest w Oklahoma, jeszcze był w czasach Westbrooków, Perkinsów, Durantów. On mi przypomina Scotta Brooksa. Wygląda jak jego krewny, więc jestem za. Absolutnie.
Nie, ja uważam, że to głupawe i niepotrzebne. Takie trochę poniżanie tego człowieka. No, nakładanie mu ręczników na głowę, czapki, łańcuszka, które zresztą potem Jaylen Williams mu zabrał. Ja myślałem, że jak już tak mu zapowiesił, to że już mu odda. A tam było dużo, dużo potem szczypania się paznokietkami, żeby tam odpiąć tą zapinkę. Nie, zupełnie mi się to nie podoba. Muszę powiedzieć, że to takie jest, nie wiem, to takie jest taka próba ośmieszania go, takiego wiesz, co mi się podoba, to że oni zawsze są razem i się tam wiesz, i się tworzą taką drużynę i robią to au. I tam wydaje mi się, że Szaj czasem tak przykręca to, bo dzisiaj jak już tak obłożyli tego biednego
Założyli mu berecik jakiś taki do tyłu.
Aleksowi Caruso też założyli tam 17 kg ręczników na głowę, to w pewnym momencie Szczajk powiedział dosyć, mu to zdjął. To takie jest trochę niepoważne, dziecinne. No może nie wiem, może to buduje jakąś chemię, może oni się, może czekają, to jakby cały, wiesz, cały mecz czekają na to, żeby zrobić z niego jakąś taką zgrywę albo z siebie, ale nie jestem fanem tego.
Ja natomiast
uważam, że sport powinien być do pewnego stopnia poważny i profesjonalny.
Dobrze. Ja natomiast jestem, wydaje mi się, że Nick Calle jest troszeczkę taki z poprzedniej ery, z takim jakby z lat 70., 80. reporterem, takim sztywniutkim troszeczkę gościem i może sprawdzają, jak daleko mogą sięgnąć w dystansie,
no nie, zauważ,
w dystansie on... Nicka Gallo do siebie. To raz, dwa, a dwa to myślę, że oni się zwyczajnie nudzą tym sezonem.
Ja wiem, może tak być. Ale wiesz, chodzi mi o to, że to jest takie trochę poniżanie tego człowieka, bo co on ma biedny powiedzieć, jak oni mu to wszystko robią? No mam powiedzieć, dobra, rzucić to i powiedzieć, przestańcie, odpieprzcie się ode mnie. Ja tu prowadzę wywiad. Ja tu jestem sidelight reporterem od zawsze i będę to robił i przestańcie. Wiesz, on jest w takiej trudnej sytuacji, bo tak robią z niego taką kukiełkę, taką małpeczkę i on tak właściwie, to co ma powiedzieć biedaczek? No.
Rozumiem, że troszczymy się o uczucia 40-letniego dorosłego mężczyzny.
Tak, nie, no to takie, wiesz, chciałbyś, żeby tak ten już przeprowadzał, a oni by to robili z tobą jakiś ten, za chwilę mu ściągną spodnie albo będą imitowali jego, nie wiem, no, stosunek seksualny z kozą, no wiesz, no to jest jakaś taka granica takiego, nie wiem.
W sensie masz...
Taką głęboką, wiesz, niechęcią do zachowania.
Skąd znalazł się tutaj stosunek seksualny z kozą? To jest moje pytanie.
No nie wiem, no na przykład taka, że dobrze przytkną mu dmuchaną kozę i będą budowali ruchy frykcyjne. No nie wiem, no to bo to moim zdaniem już jesteśmy za chwilę w tym miejscu. No albo wiesz, albo wyleją mu kubeł, nie wiem, no szczyn na głowę. I zobaczymy, jak on będzie wtedy przeprowadzał. Bo on taki, wiesz, on taką kamienną maminę, jakby w ogóle tak nie reaguje. Ale co on ma powiedzieć w stosunku do gości, którzy są, wiesz, którzy są multimilionerami, no i mogą robić co chcą. Wyjątkowe takie upodlenie człowieka, wiesz. A i dziwię się, że on się na to godzi.
A jak miałby się nie godzić?
No powiedzieć, słuchajcie, nie róbcie tego i koniec.
Jestem dorosłym człowiekiem, mam dzieci, żonę.
No tak, no. Nie przestańcie mnie ośmieszać.
Przestańcie mnie ośmieszać publicznie.
No tak, nie zasługuję na to.
Interesujący rant. Tak myślę. Tak.
Dobrze. Charlotte Hornets oficjalnie wyeliminowani z czegokolwiek.
Co więcej, nie pierwszy raz i nie z czegokolwiek, bo z mojego serca wyeliminowani nie zostaną.
No dobrze, no to fajnie, że są w serduszku jakieś masz przemyślenia w związku z tym sezonem, jakaś taka, wiesz, spektrum wiedzy, spektrum postrzeżeń.
Mm-mm.
Trzy rzeczy, które chciałbyś, żeby się stały w tym off-seasonie.
Nic. Nie chcę myśleć o Charlotte do końcówki maja. Do loterii draftu, do połowy maja. No, więc nie, na razie zostawmy Charlotte.
Dobrze.
I te drużyny. Co jeszcze? Shai wygrał MVP w ostatnim tygodniu. Nikola Jokić opuścił 4 mecze z rzędu, więc to myślę, że przybija tę nagrodę Shaiowi. Ciekawy jest, czy to jest ciekawe, właśnie ja tam, krótki rant, moim zdaniem już od lat to mówię, nie powinna być przyznawana nagroda dla najlepszego obrońcy w NBA, obrońcy sezonu, tak, sezonu regularnego w NBA, to jest ważne, tak, gdyby była to przyznawana nagroda dla najlepszego obrońcy po playoffach, to mógłbym się zastanowić,
tak.
Ale myślę, że też nie.
Ale dlaczego?
Idea obrony to jest bronienie razem, together, tak? Czytanie schematów i działanie razem, jak 1-5. To jest idea obrony. I bardzo się cieszę, że są takie kłopoty, widzę, w wybraniu tego, kto powinien zostać Defensive Player of the Year w tym sezonie. To oglądam wszystkie jakieś, wiesz, jakieś propozycje, jakieś take'i, oglądam z niesłychanym zainteresowaniem i z małym uśmieszkiem pod nosem. Szczerze.
Nie, jak widzę, że Draymond Green teraz się wysunął na prowadzenie, to dostałem wczoraj po prostu apopleksji.
Tym bardziej, że ten news widziałeś po meczu, 4 dni po meczu, w którym Aaron Gordon rzucił mu 38 punktów w Oakland bodajże.
No,
jeszcze
no tak.
Na niskim centrze grając przeciwko Draymondowi Greenowi, który też wyszedł w piątce na niskim centrze. Więc... czy na przykład Evan Mobley jako jeden z kandydatów, którego Kevin Durant vintage meczem dwa dni temu troszeczkę tak uciszył.
No nie wiem, no wiesz, no, to kontuzja w Mbaniamy też trochę zabrała.
Totalnie zmieniła wszystko. Pewnie w Mbaniamy by dostał nagrodę i nie byłoby żadnego zastanawiania się.
Jason Daniels nie powinien dostać tej nagrody, do cholery.
Tyson Daniels, no tak. No zgadzam się, że Atlanta to jest w ogóle dobra... No widzisz, no to jest właśnie to pytanie, widzisz, jak na przykład taki argument przeciwko Tysonowi Danielsowi jest taki, że nie gra w drużynie, która dobrze broni.
No dobrze, no ale sam trochę robi różnicę.
Rozumiem. Dobrze, no tak, jasne. Dla 20, 18, wiesz, argument zwykle jest taki, że no fajnie by było, gdyby twój zespół jeszcze dobrze bronił. Jest liderem jednym z najlepszych defensów NBA.
To może trzeba zrobić tak, że wygrywa najlepszy gracz najlepszej defensywnej drużyny.
Oklahoma City Thunder drużynowo moim zdaniem powinni dostać nagrodę na najlepszej obrony NBA. I z niej można wybrać wielu, zawodników, którzy powinni się znaleźć, już mam trzech minimum, jak nie Chet czwarty, nie wiem, czy Chetowi by meczu nie zabrakło. Zawodników, którzy powinni się znaleźć w dwóch najlepszych piątkach. Trzech to jest Caruso, Ludort i Kayson
Wallace.
Tych trzech. W dwóch piątkach. Ale oni nie grają dużo minut, więc tutaj się zaczną zaraz, wiesz, jakieś sprawdzanie różnego rodzaju ratingów. Mobley, którego Durant tam troszeczkę, że tak powiem, no to w ogóle był kapitalny matchup fizycznie. Mobley był na Durancie. Fizycznie wyglądali, mówię, 2-13, podobna waga, chudość, moja chudość, nie, inne pozycje, nie, zupełnie Mobley podkoszowy, Durant obwodowy. I tam Mobley tam pracował dobrze z Kevinem Durantem, nie było tak źle. Myślę, że on ma szansę wygrać. Tę nagrodę chyba największe teraz, bo w tym sezonie zmieniło się to w porównaniu z poprzednim. To od początku widać, nie? Że Cleveland Cavaliers technicznie są o 16 punktów na 100 posiadań lepsi w tym sezonie niż byli w poprzednim, gdy na boisku jest sam Evan Mobley bez Jareta Allena. W tym ustawieniu, że on gra pozycję centra, więc myślę, że bez jakiegoś wielkiego przekonania, ale gdyby miał dać tą nagrodę, to będzie, że gra dużo minut, nie? Więc
tak.
Ale mówię, no bez większego przekonania. Tutaj. No nie wiem, ta nagroda taka.
Okej. Okay. No, no. Atlanta ma teraz taki trochę lepszy momencik. Urwała się tej stawce.
Orlando, tak. Mają dwa mecze przewagi. Są na siódmym miejscu. Hawks mają dwa mecze przewagi nad Orlando, ale też nie wskoczą wyżej Hawks, nie? Mają do Pistons 5 meczów, 4,5.
Nie, ale będą zagrają u siebie mecz o to, żeby grać z numerem 2. No.
Z Bostonem. No, ten play-in, wiesz, jak mamy tak dobre drużyny, ja mamy trzy, nie? Mamy Cleveland, Boston, Oklahoma, to tak... Ten play-in to tak średnio. Wydaje się być sens.
Ale zawsze ten ostatni grał, wiesz, no z pierwszym, to nic nie przeskoczysz.
No ja mówię, ale wiesz, rywalizowanie o to, żeby zagrać na ósme miejsce się wbić.
Ale to przynajmniej dwa mecze u siebie, wiesz, jakaś taka próba powiedzenia, wiesz, zagraliśmy w playoffach, ten sezon nie był aż tak zmarnowany. Wiesz,
zagraliśmy.
Gramy dalej. Trener zostaje.
No ale na przykład co robisz z Sacramento?
Rozwiązać chyba.
Bo gdyby to, ale nie no, mówię z trenerem, z GM-em na przykład. Co robisz z Sacramento? Sacramento jest dziewiąte, zrobi play-in, play-offów by nie zrobiło. Gdyby nie zrobiło play-offów, to poleciałyby głowy.
No.
No. A no, tutaj w tej sytuacji, jak nie zrobi play-offów, ale będzie w play-in, jak to będzie miało wpływ na odbiór, wiesz, to jest Vivek, tak mówię, tak wiesz. Teoretycznie bardziej. Nie wiem. Wiesz, nie, po oglądaniu całego sezonu gdzieś w pewnym momencie może już chcesz, żeby niektóre zespoły przestały grać.
To prawda. No.
I Kings mieli niezły moment, ale teraz się nagle okazuje, przegrali dwa mecze z rzędu u siebie, tak? I okazuje się nagle, że Lawin i DeRozan nie dowożą meczów na końcu. Mówię, no, jeśli coś macie robić, to wygrywasz na końcu mecze tam punktami, ale nawet tego nie potraficie. No, więc to jest takie, w sytuacji Kings, no. Dobrze, nagrody jeszcze? Nie nagrody. Jakieś poza tym, o Chicago za mało nie powiedzieliśmy. To był ten mecz, to był ten mecz, jak przed sezonem, wiesz, były takie romantyczne myślenie o tym, jak wyobrażalibyśmy sobie najlepszą wersję Chicago. To byłaby właśnie chyba ta wersja tych dwóch graczy, Josh Giddey z Matasem Buzelisem. I to był ten mecz, bo Josh Giddey miał quadruple-double prawie, miał 8 przechwytów. 17 asyst, 15 punktów, 10 zbiórek, a Matas Buzelis rzucił 31 punktów i raz zrobił Lukę Doncicia, także Luka Doncic chyba do dziś nie wie, co się stało, jak go minął z lewego rogu. Kilka razy też wszedł pod kosz w penetracjach. To a propos Billy'ego Donowana, mój drogi. To zrobił
Billy Donovan. Outlier ten mecz.
To był outlier.
Najlepszy mecz Chicago.
Najlepszy mecz Chicago od lat. Od lat, no. I też Chicago niewiele zrobi, bo jest na 9 miejscu. Dobrze. Ktoś jeszcze? Czy tak się rozgrzaliśmy i będziemy w środę?
Rozgrzaliśmy się i będziemy w środę.
Dobrze. 1388
rok. Chyba najważniejsze wydarzenie to tak zwany przywilej w Piotrkowie, który jest dalszą częścią jakby demontażu państwa polskiego, polegającego na tym, że pewnego rodzaju układ, relacja króla z rycerstwem się utrwala. Jest zakaz sprawowania funkcji urzędniczych przez obcokrajowców. Obcokrajowcom również nie można wydawać żadnych synekur i nie można przyjmować, oni nie mogą przyjmować różnego rodzaju zamków, ziemi. W konsekwencji to taki pomysł Jagieły na rozdawnictwo zamków w litewskim panom się został trochę ukrócony. I to, co jest wprowadzono podatek 2 grosze od łana chłopskiego, więc znowu tylko chłopi.
O, sekundkę. Raptownie to się przyda.
Przypadkowo się rozłączyłem.
2 grosze, 2 grosze od łana.
Więc podatek płacą tylko chłopi. No i jest taki cały, znowu taka, pojawia się cała taka litania tego, za co król musi płacić w czasie wojny. Więc jak jest wojna obronna, to wszyscy mają się stawić. Jak jest wojna poza granicami, to ma rycerza, który znalazł się w niewoli, ma wykupić. Ten, który idzie na wyprawę wojenną poza granicę Polski, jeszcze musi być opłacony. I już było widać, że wtedy... No jakby Skarb Państwa nie jest w stanie wszystkim zapłacić, co w znakomity sposób będzie ograniczało władzę królewską i możliwość dokonywania różnego rodzaju, bym powiedział, ekspansji i podbojów. Będzie się to niestety systematycznie utrwalało. Śmieszne, bo ta opłata, czy ten podatek chłopstwo miało płacić w okresie od świętego Archanioła, czy 29 września do świętego Mikołaja, czyli 6 grudnia. I niezapłacenie skutkowało upomnieniem, a jeżeli po 14 dniach od napomnienia ktoś nie zapłacił, to zajmowało mu się jedną krowę. A po kolejnych 14 dniach zajmowało mu się dwie krowy. I tak można było całe stado krów stracić.
Pół roku.
Więc taki był, wiesz, taki progresywny podatek był płacony, że jeżeli nie płacisz, to odsetki były liczone w krowach.
Okej.
Okay. Bardzo ciekawe. Co jeszcze z punktu widzenia historii Kościoła katolickiego w Rzymie Apostolskim istotne, ustanowiono katedrę i kapitułę w Wilnie, czyli wiesz, ta cała misja chrystianizacyjna składa się do tego, że wreszcie zbudowali w Wilnie kościół. I to było tym samym, było istotne z punktu widzenia takiej polityki międzynarodowej, no bo tak naprawdę Stolica Apostolska, czyli papież uznał prawomocność Chrztu Litwy i w związku z tym koronacji Jagiełły, co oczywiście przecinało ten taki protest Habsburgów, którzy twierdzili, czyli wytoczyli nawet taki proces kanoniczny przeciwko Jagielle i Jadwidze w sprawie sukcesji tronu polskiego. Więc jak już papież wszystko przyklepał, no to Jagiełło mógł się już też troszkę odprężyć.
Coś więcej o Jadwidze?
Jadwigi wszystko dobrze.
Dobrze.
Jadwigi wszystko dobrze.
Maluje się. Bluster.
Tak, cały czas się przygotowuje do ważnego w jej życiu dnia.
Dobrze. Będziemy czekać i raportować o tym, jak Jadwiga będzie, rozumiem, rodzić tutaj.
Tak.
Tu będzie ten
jeszcze chwilę.
Krytyczny moment. Dobrze, mój drogi, to co? Na Maltę i słyszymy się w środę.
Tak, słyszymy się. Słyszymy się na Malcie.
Hej.
Cześć.